Dobra, witam wszystkich na prezentacji. Gra multiplatformowa w Unity. Opowiem o tym, jak robiliśmy Crash Enemies i OSE do Insert Simulator, nasze dwie ostatnie gry. Ja się nazywam Grzesiek Mazur. Jeszcze tu właśnie opowiem troszeczkę więcej może o nas jeszcze na początek. Ale może zacznę od tego, czy ktoś tu już w Unity coś robi z was? Dobra, a czy ktoś już skończył grę w Unity? Tak, skończył. Okej, okay. To ciekawe, czy mieliście też problemy, które mieliśmy, bo właśnie będę opowiadał głównie o problemach. Bo o tym, co poszło dobrze, to niekoniecznie jest sens opowiadać, bo to poszło dobrze. Dobra, ale zacznijmy od tego, kim my jesteśmy. Jesteśmy Wild Monarch. Może ktoś nas zna? Dobra, ktoś tam jest, spoko. Jesteśmy z Warszawy. Powstaliśmy w zeszłym roku chyba, w maju, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, w tym roku będzie dwulecie w maju. O. Jest nas na razie 11 osób, wydaliśmy parę gier. Pracujemy nad kolejnymi, więc można nas śledzić. Właśnie te dwie nasze ostatnie gry to jest Oser i Crash Arena, więc to są takie mniejsze gry. W tym roku wydamy jeszcze jedną małą grę, a w przyszłym roku dużą, na której pracujemy już od dawna, ale jest dużym wyzwaniem, więc to jeszcze potrwa. Dobra, kim ja jestem? Dlaczego będę opowiadał o tym, o czym będę mówił? Tak, jestem teraz współszefem i technical directorem w Wild Monarch, czyli zajmuję się tam techniczną realizacją gier. Już mało programuję, nie mam czasu na to za bardzo, więc właśnie dlatego jestem dyrektorem, a nie programistą. Ale dużo programowałem wcześniej. Wcześniej pracowałem w 11 Bit Studios, gdzie byłem głównym programistą na przykład przy This War of Mine i Sleep Poker Journey. Czyli This War of Mine to taka największa gra, którą zrobiłem. Wykładałem właściwie już teraz, tak, w Warszawskiej Szkole Filmowej, również programowania gier w Unity właśnie. Jestem muzykiem amatorem. Tu jest mój mail i Twitter, więc jeżeli chcecie, nie wiem, pogadać, zapytać o coś, czy po prostu mnie wymienić jakimiś informacjami, to śmiało piszcie. Dobra, ale nasz temat to jest to. Czyli multiplatformowość i właśnie robienie gier w Unity, ich kończenie i wrzucanie. Czyli nie powiem o tym, jak zrobić grę w Unity, bo to jest temat jakby na inną prezentację, ale o tym, jakie problemy mieliśmy, biorąc Unity do właśnie zrobienia tych gier, jakie obeszliśmy te problemy, jakie rozwiązaliśmy podczas developmentu i samej premiery obu gier. Obie gry są różne, teoretycznie są różne, tak dla gracza, tak? Bo jedno to jest Crash Enemies, to jest miniaturowy RTS, gdzie chcieliśmy w miniaturowych planszach zmieścić ten feeling i experience z normalnych dużych RTS-ów, tylko że w plansza, która trwa 5 minut, a nie godziny na przykład, to jest jedno. A Oser The Insult Simulator, no to jest Insult Simulator, tak, że dwie postacie nawzajem budują sobie insulta i się obrażają, ale bez przekleństw, tak, w stylu Monty Pythona, w stylu mocno absurdalnym. Więc to są zupełnie dwa różne gatunki, zupełnie dwie różne gry, ale z punktu developmentu są bardzo, bardzo podobne. I właśnie o tych grach będę dużo mówił dzisiaj. Dobra, więc przede wszystkim właśnie ta multiplatformowość była tu istotna, bo my chcieliśmy obie gry wrzucić naraz na większość platform, tak poza konsolami. Konsole dopiero teraz będziemy badać. Ale właśnie robiliśmy Steama, czyli PC, Mac i Linux i Google'a i App Store, czyli Android i iOS i Mac. Oczywiście silnik to był Unity, no i pracowaliśmy w zespole 3-4 osobowym. Te gry są różnego rozmiaru, tak? Bo Crash jest dużo większy, Oser jest malutki, a zespół był bardzo podobny, bo to był grafik, designer, programista. Tylko różnica była taka, że no, Crash był robiony dużo dłużej po prostu. Grafika to jest pixel art, więc to też jest ważne. Tu jest też parę wyzwań, których normalnie nie ma. No i tryby gry mieliśmy bardzo podobne, bo był single player, był multiplayer lokalny i był cross-platformowy, online-owy multiplayer, więc to też jest istotne. No i właśnie, mieliśmy z tym trochę problemów. Zaraz o tym opowiem. Muszę mówić wolniej, bo zasycha mi w gardle. Dobrze, to najpierw zacznijmy od tego, dlaczego to był fatalny pomysł i to niekoniecznie jest takie fajne, jak się wydaje, właśnie robienie gry multiplatformowej, w szczególności premiery naraz. Na wszystkich platformach. Przede wszystkim mamy bardzo długą fazę budowania i wrzucania gry na sklepy, tak? Tak jak ja mówiłem, mieliśmy tutaj Steama, Google Playa i App Store, więc mamy to tak naprawdę, ile? 6 platform, tak? Mac dwa razy, bo na Steama i na App Store się trochę różni, bo tam inne API używamy do achievementów i tak dalej, więc mimo wszystko musimy zrobić dwa różne buildy. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład mamy grę i chcemy ją shipować, tak? No to musimy ją zbudować 6 razy i 6 razy do różnych sklepów ją wrzucić, tak? Za każdym razem. Chcemy zrobić jakąś poprawkę, to znowu robimy to 6 razy. Jakby tych platform było więcej, to będzie jeszcze więcej razy. I to jest kupa roboty, jakby dużo pracy idzie w coś, co jakby nie daje nam produktu, znaczy nie daje nam nic nowego do gry, ale po prostu musimy to zrobić, tak? To jest takie wyzwanie produkcyjne. I to nie jest problem, może jak mamy większy zespół, więcej czasu, ale jak są te 3 czy 4 osoby tylko, no to jest to wyzwanie, jest to problem i musimy o tym pamiętać, bo to zajmuje dużo czasu. Tak, jest to koszmar przy quality assurance. Czy my robimy testy sobie wewnętrznie, czy zamawiamy sobie na zewnątrz je, no to jest to znowu duże wyzwanie, bo mamy te 6 wersji gry do przetestowania. Każda musi być przetestowana, szczególnie różnica między wersją desktopową i mobilną. No jest to kupa testowania, kupa roboty i znowu, jak mamy jedną fazę testów, zrobimy te testy, mamy bazę błędów, naprawimy te wszystkie błędy, powiedzmy, które znaleźliśmy, no to znowu musimy 6 wersji gry testować i sprawdzać, tak? Bo niektóre błędy się objawiają na jednej platformie, na drugiej ich nie ma, więc musimy wszystkie sprawdzić, żeby nie było tak, że wypuszczamy grę, która działa na 5 platformach, a na 6, gdzie wrzuciliśmy, są błędy. Nie wiem, brakuje pamięci na przykład, tak? Mieliśmy nawet taki problem. To o tym później jeszcze opowiem. Jest mega, no właściwie wszystkie rozdzielczości musimy wspierać ekranu, tak? Bo no na PC już mamy w miarę prosto, bo większość to jest albo Full HD, albo HD, tam nie wiem, 4 czy 5 powiedzmy aspektów, znaczy w stosunku szerokości do wysokości ekranu i to się dużo, trochę łatwiej da ogarnąć. Na Androidzie jest jeszcze cała masa dziwnych rozdzielczości, jeszcze dziwniejszych. No i po prostu musimy się przygotować, że na praktycznie każdej rozdzielczości to musi działać, jeżeli chcemy tę grę wrzucić wszędzie. Więc to jest znowu dodatkowe wyzwanie, szczególnie w pixelarcie. To o tym też opowiem dlaczego. A te obie gry były w pixelarcie, więc musieliśmy z tym powalczyć. Mamy oczywiście różne sposoby kontroli. No trochę głupio to przetłumaczyłem na polski, bo to z angielskiego. Input, tak? Mamy klawiaturę i mysz na PC-cie, na mobilu mamy touchscreen, więc musimy od razu tę grę przystosować, żeby dało się też ją sterować za pomocą touchscreenu. Ale do telefonu też się da podpiąć klawiaturę albo mysz, tak? Więc musimy to też uwzględnić, tak? Jak robimy gamepada, to on może być dostępny zarówno na PC-cie, jak i również na mobilu, jak się okazuje. I często różne platformy, różne sklepy wymagają różnych na przykład zachowań po przyciskach na gamepadzie, tak? Że na przykład troszeczkę inaczej to powinno działać na PC-cie, a troszeczkę inaczej na Androidzie. Też taki problem mieliśmy no i to jest kolejny problem do rozwiązania. Różne ograniczenia sprzętu. Jak robimy takie małe gry jak nasza, to już na PC-cie to nie jest duże wyzwanie, żeby zmieścić się w ograniczeniach, nie wiem, procesora czy pamięci. Ale na telefonie to jest nadal wyzwanie. W naszym przypadku to było szczególnie z pamięcią, szczególnie na iOS-ie, bo tam jest mocno restrykcyjnie to z pamięcią. Musimy się zmieścić w konkretnej pamięci, bo inaczej nam się gra będzie crashować. I co więcej, to jest takie trochę mało przewidywalne, tak? Bo na przykład u nas może się nie crashować, tak mieliśmy, a u kogoś, na przykład u gracza się będzie crashowało, bo ma więcej aplikacji w tle. I akurat system naszą aplikację wyrzucał, bo mieliśmy za dużo pamięci. Znaczy za dużo pamięci zjadaliśmy, więc to znowu jest trudne. I znowu musimy to przewidzieć, przetestować. Więc telefony, mimo tego, że są coraz mocniejsze, nadal są wyzwaniem, nadal jest wyzwaniem to, żeby się zmieścić w wymaganiach sprzętowych. No i to, czego najbardziej nie lubiliśmy, a no zaraz może po tym, że budowaliśmy 6 wersji gry, to, że poprawka dla jednej platformy potrafi popsuć coś na drugiej platformie, tak? Właśnie mieliśmy tak na przykład, jak dogadywaliśmy z Googlem featuring na ich tym Google Playu, na ich sklepie i puszczaliśmy grę jednocześnie, tą samą aplikację na telefony i na Google TV. I mieliśmy gamepad w obu wersjach, no i właśnie się okazało, że back button powinien jakoś tam się defaultowo zachowywać w konkretny sposób na telefonie. I tego nie mieliśmy dobrze zrobionego, więc to poprawiliśmy. Okazało się, że sam Google wymaga, żeby ten back button trochę inaczej działał, jak jest gamepad, jest Google TV, tak? Czy Android TV, nie wiem, co się nazywa. Więc no, poprawiliśmy to, żeby było na telewizorze, na tym Google TV dobrze, na gamepadzie, ale to znowu nam zepsuło back button na telefonie, tak? Bo znowu nie spełnialiśmy wymagania. Aplikację do sklepu mogliśmy wrzucić, tylko nie chcieli nam te gry promować przez to. Więc takich niuansów jest cała masa, tak? Możemy poprawić coś, nie wiem, w sterowaniu na mysz i nam się nagle coś popsuje w gamepadzie albo w touchscreenie i takich rzeczy jest dużo. Więc to jest kupa roboty i łatwo sobie coś popsuć. Więc właśnie jak mamy ograniczony czas, na przykład Ouser właśnie w 6 miesięcy chcieliśmy skończyć, znaczy chcieliśmy dużo wcześniej skończyć, tylko nam się nie udało. Przedłużyło nam się do 6 miesięcy. Mamy mało czasu, mamy mało ludzi, no to wrzucanie gry na tyle platform to jest naprawdę kupa roboty i takich rzeczy w ogóle nie związanych z robieniem gameplayu czy konkretnej rozgrywki, tylko takich rzeczy właśnie produkcyjnych i technicznych. Tak, potem jeszcze wrzuciliśmy na przykład Ouser na GOGa. Na GOGu znowu mamy PC, Mac i Linux, to są kolejne 3 buildy. Jak teraz robimy update, to musimy Ouser zbudować na 9 różnych wersji sklepów. To jest jakiś dramat. Więc to jest kiepski pomysł, pod tym względem. To są wszystkie argumenty, dlaczego tego nie robić, tak? Szczególnie naraz, jeżeli robimy lunch, bo my robiliśmy naraz. Ale i dwa razy to zrobiliśmy, sobie mówiłem, nigdy więcej tego nie zrobimy, bo to jest dramat, to jest strasznie ciężkie, róbmy to po kolei, tak? Najpierw PC, potem mobile i tak dalej. Ale jak przyszło to do czego, to okazało się, że jednak było warto. To jest ból, ale przede wszystkim, jak gra z sukcesem, no to mamy większe pieniądze i mniejsze ryzyko, tak? No bo zarabia gra na każdej platformie. Mamy, nie wiem, nawet gra może być tak średnio popularna, nie wiem, sprzedać kilka tysięcy na platformie jednej, ale jak platform mamy kilka, no to pieniądze nam się mnożą, tak? Więc jest dużo, dużo łatwiej, jest mniejsze ryzyko, tak? Bo jak jedna platforma nam topi, nie wiem, gra się nie spodobała graczom na iOS-ie, to zawsze mamy jeszcze Google i mamy zawsze Steama, tak? I tak dalej. A czasami tak jest, że nawet na mobilu, na iOS-ie co innego lub gracza, na Google co innego. Mamy synergię między platformami. Tak? Każda platforma wspiera każdą inną. I każdy marketingowy push pomaga wszystkim platformom. Właśnie myśmy mieli to szczególnie widoczne w userze, że jak na przykład jakiś duży YouTuber nagrał film, mieliśmy tam, nie wiem, parę milionów wyświetleń tego filmu z naszą grą, to mimo tego, że YouTuber ogrywał wersję Steamową, to sprzedaż nam skakała na każdej platformie, zarówno na Steamie, jak i na mobilu, więc dzięki temu, że gra była od razu dostępna wszędzie, no to wszędzie nam skakał zysk. Gdybyśmy wypuścili teraz wersję mobilną dopiero teraz, Ousera, no to by się sprzedała dużo, dużo gorzej, bo by nie skorzystała z tej jakby popularności, która była na początku. No i właśnie, łatwiej jest zmonetyzować każdego gracza, który się interesuje naszą grą. No bo właśnie, jak się on dowie się o naszej grze, no to najpierw pójdzie na tą platformę, na której gra. Może być gracz właśnie Steamowy, może być mobilny, może być konsolowy. My akurat konsol nie mieliśmy. No i przede wszystkim kupi tam, gdzie zwykle gra. Jeżeli gry nie będzie na którejś z tych platform, to nie kupi. Być może jej nigdy nie kupi, bo na przykład zapomni, zanim ta gra wyjdzie na tej jego platformie. No i jeżeli robimy cross-platform multiplayer, to szczególnie w małych grach jest ważne, to łatwiej takiemu multiplayerowi przeżyć, jeżeli właśnie wszystkie platformy grają ze sobą, bo jest więcej graczy. Multiplayer to jest taki problem ma, że w niego będą ludzie grać, jeżeli już grają ludzie, tak? Więc musimy osiągnąć tą masę krytyczną ludzi, żeby w ogóle to zadziałało. Więc jeżeli łączymy graczy ze wszystkich platform, robimy lunch naraz na wszystkich platformach, no to jest dużo łatwiej, żeby ten multiplayer przeżył. Nam już przeżył 4 miesiące w Ouserze i to jest dobry wynik na małą grę, tak? Że przez 4 miesiące non-stop ktoś gra. Bo w końcu jak tych ludzi będzie mniej, no to będzie tak, że ktoś będzie czekał na gracza drugiego i ten gracz się nigdy nie pojawi i przestanie tam zaglądać. Na szczęście to jeszcze żyje, więc tu mieliśmy sukces też. To się udało, ale dzięki temu, że mamy cross-platform, tak? Gdyby każda platforma miała oddzielną jakby grupę graczy, ten multiplayer by umarł pewnie miesiąc temu już. A tak jeszcze żyje. Więc mimo wszystko, mimo tego, że to jest bardzo ciężkie, żeby naraz zlanczować grę na wielu platformach, no to jeżeli damy radę, to warto. Jeżeli zrobimy to dobrze oczywiście. Więc ogólnie, kilka takich bardzo ogólnych rad, a potem przejdziemy do samego Unity. Od początku trzeba tą grę projektować rzeczywiście na te wszystkie platformy i kod trzeba pisać z myślą o wszystkich platformach od samego początku. Bo jak się pod koniec zdecydujemy na jakąś nową platformę, to jest po prostu dużo trudniej zrobić. I staramy się robić grę raz. Nie przerabiać jej potem 10 razy, robić jej oddzielnie na każdą platformę. Tak, czyli robimy grę raz, ale staramy się też tweakować wszystkie te detale platform specific jak najbardziej, no bo to też jest ważne, żeby gra nie wyglądała jak port z innej platformy, tylko żeby wyglądała, że to jest rzeczywiście gra na tą platformę. Więc musimy się starać i pracować nad tymi szczegółami. Dobry patent w kodzie to separować kod, przynajmniej tak zawsze robiliśmy, separować kod specyficzny dla platformy, nie mieszać kodu. Na przykład jak mamy system inputu, to nie piszemy jednej klasy, która ma, nie wiem, obsługuje i gamepada, i touchscreena, i coś tam, robimy to na jakichś ifach albo switchach, tylko najlepiej napisać osobne skrypty, osobne jakieś menedżery, z których każdy zarządza tą jedną rzeczą, na przykład inputem na danej platformie. Jedyne co robimy, to wykrywamy, jaki jest input na danej platformie, gdzie teraz gramy i odpalamy odpowiednie skrypty, żeby to zupełnie oddzielać od siebie, bo inaczej to się strasznie komplikuje i to się potem nie da rozwijać i dodawać następnych platform. Więc jak to będziemy oddzielać od początku w kodzie, od samego początku, to fajnie nam to zadziała. Bo niby Unity wspiera, tak, wszystkie te systemy inputu, ale my musimy je obsłużyć w grze, tak? Więc lepiej je pisać w oddzielnych zupełnie skryptach, żeby jeden drugiemu sobie nie psuł, nie przeszkadzał. I bardzo ważna rzecz, jak właśnie chcemy na konkretne platformy iść, to starajmy się grę na tych platformach odpalać od samego początku. Tak, czyli i na mobile, i na PC je od razu testować, żeby wykryć problemy. na przykład pamięć na iOS-ie, tak? Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasza gra się zmieści w pamięci, no to sprawdźmy to od razu, tak? Jak najszybciej, a nie pod sam koniec przed premierą, bo potem już może nie być czasu, żeby to naprawić. Mieliśmy ten problem właśnie z Crashem, że zbyt późno testowaliśmy na słabych urządzeniach na iOS-ie, okazało się, że się nie mieścimy w pamięci, jest problem. No i był dramat i nieprzespane noce, tak? Na Androidzie zwykle nie ma problemu z pamięcią, jest problem z wydajnością, bo jest sporo wolnych urządzeń, to też trzeba sprawdzić wcześniej. Więc testujemy na każdej platformie od samego początku. No dobra, to teraz Unity, tak? Bo to było ogólnie. Więc Unity jest świetne, tak? Bo wiele rzeczy robi za nas, jest łatwo się tego nauczyć. Możemy grę łatwo rzeczywiście odpalić na każdej platformie, no bo robimy grę, odpalamy i ona powinna się włączyć na każdej platformie od razu. Ale to, czy będzie działać świetnie, bardzo wygodnie i tak dalej, to jest inna sprawa. Więc Unity jest świetne, ale niewystarczające. To jest coś, o czym się przekonaliśmy dopiero te gry kończąc i wydając, że jest ileś feature'ów Unity, które mogą nam się przydać, ale czasami jest lepiej je przerobić samemu, albo są po prostu różne problemy, o których powinniśmy wiedzieć, jeżeli planujemy naszą produkcję. Więc opowiem wam o tym, jakie mieliśmy problemy i co nie jest oczywiste przy wybieraniu właśnie narzędzia do Unity. Więc pierwsza rzecz, wersja Unity. Mimo tego, że teoretycznie wersje Unity są ze sobą kompatybilne, to w praktyce to nie jest prawda w 100%, tak? My tak właśnie mieliśmy, że jak sobie update'owaliśmy Unity, to niektóre feature'y zaczynały działać inaczej. Na przykład mieliśmy problem z animacjami, że czasem nam znikały jakieś klatki animacji, albo nam się fonty zepsuły przy przejściu między wersjami Unity. I to jest rzecz, którą musimy wtedy przerobić i poprawić. Oczywiście nowa wersja Unity poprawia inne problemy, ale zawsze wprowadza nowe. Przynajmniej my tak zawsze mieliśmy, więc my już nauczyliśmy się, żeby nigdy nie zmieniać wersji silnika tak na 2-3 miesiące przed premierą, szczególnie jeżeli mamy jakąś wynajętą na przykład firmę od QA, od testów zewnętrzną, to nigdy nie zmieniajmy wersji silnika już po tym QA, bo będziemy musieli grę przetestować od nowa, bo może być tak, że jest jakiś jeden feature na jednej platformie, który przestał działać, albo nie wiem, jakiś kawałek kodu w Unity się crashuje na iOS-ie, jeżeli zrobimy to, to i to. Więc jak robimy nową wersję Unity, to musimy tą grę dokładnie wytestować na tych wszystkich platformach. Więc jak zrobiliśmy już to QA zewnętrzne, już nie za bardzo jest czas, więc lepiej zostać przy starszej wersji. Oczywiście to rodzi inne problemy. Po pierwsze, nie będziemy mieli poprawek, które Unity wprowadza w nowych wersjach, więc pewnie problemy, które już znamy, musimy sobie jakoś rozwiązać, ale lepsze są problemy, które znamy, tak, niż te, których nie znamy, więc lepiej siedzieć z tym, co wiemy, i sobie jakoś obejść. No i to poważniejszy problem jest taki, że możemy się rozjechać z platformami, jakimiś API i bibliotekami na platformach, tak? Na przykład na iOS-ie czy na, no szczególnie na iOS-ie czy na Androidzie, tak? Jakieś zgodność z ich SDK. Bo wersja Unity jak się update'uje, to zwykle też update'uje też SDK, więc jeżeli nie update'ujemy tego Unity, to może być tak, że będziemy przecież niekompatybilni z Xcode'em nowym na iOS-ie czy na Macu. No i wtedy musimy już kombinować, tak? My mieliśmy ten problem, ale udało się jakoś obejść, więc mimo wszystko to frizowanie w wersji Unity zwykle rozwiązuje wiele problemów i pomaga, więc nie ma co na hura update'ować tej wersji, bo są proste problemy. Rozdzielczość. Tak, no jak ogólnie rozdzielczość, różne rozdzielczości supportować, to jest osobny temat, ale na pixelarcie to jest szczególnie ważne, bo pixelart ma to do siebie, że tą grafikę możemy skalować tylko przez liczby całkowite. Czyli jak mamy jakąś tam, nie wiem, wersję naszej grafiki, to nie możemy jej powiększyć 1,5 razy, na przykład nie możemy jej odpalić tak po prostu na 1,5 razy większej rozdzielczości, bo nam się piksele rozjadą, tak? Bo pixelart polega na tym, że my rysujemy konkretne piksele na konkretny kolor, więc możemy tylko skalować przez 1, 2, 3, 5 i tak dalej. Więc musimy przede wszystkim napisać odpowiednie skrypty do kamery na przykład, czy do sterowania właśnie widokiem, które nam będą odpowiednio się dopasowywać do różnych rozdzielczości. To właśnie problem na mobilu, szczególnie dla nas. No a druga sprawa jest taka, że żeby właśnie te wiele rozdzielczości supportować, no to musimy zwykle narysować dużo więcej grafiki. W obu grach obecnie to jakoś trochę inaczej. W Crashu mieliśmy takie tło, które jest dookoła planszy, więc po prostu je podzieliliśmy na kilka kawałków, żeby po pierwsze dopasować się do różnych rozmiarów plansz, no a po drugie, żeby właśnie było nadmalowane dużo dookoła, że jeżeli akurat musimy tak przemnożyć tą planszę, żeby się nadal zmieściła na ekranie, ale i nie możemy jeszcze raz przemnożyć, jeszcze bardziej je powiększyć, bo już na przykład wyjdzie poza ekran, no to wtedy robiliśmy mniejsze mnożenie i mieliśmy duży zapas w tym tle pixelartowym, dzięki czemu nie było, nie wiem, czarnych pasków dookoła. I tak w Ouserze zrobiliśmy po prostu planszę, która jest narysowana dużo większą. Artysta musiał narysować dużo więcej pikseli dookoła, że właśnie na granicy tych przemnożeń, żeby ta plansza nadal się zmieniła, to żeby był taki duży zapas, że zawsze zawsze ten zapas będzie graficzny, nie będzie jakiejś tam dziury, czarnych pasków, bo to wygląda bardzo słabo wtedy. Więc robiąc pixel art, o pixel arcie to też można by oddzielną prezentację zrobić, ale problem rozdzielczości właśnie mamy na wielu platformach, jak mamy różne platformy, szczególnie właśnie na mobilu, więc musimy pamiętać o tym, że trzeba nasyłać dużo więcej tła, żeby nam to dobrze zadziałało i żeby ten pixel art był pixel artem, a nie jakąś tam rozmazaną plamą pikseli. Multiplayer. Tak mówiłem o tym cross-platform multiplayer, żeby działał pomiędzy różnymi platformami. Nie używamy multiplayeru w Unity. Bo tam był stary multiplayer, potem wszedł nowy jakoś tak ze 2 lata temu, ale on nadal nie jest dobrze wytestowany, bo mało gier go używa. Tak? I właśnie nasi znajomi równolegle robili swoją grę i oni przeszli na ten nowy multiplayer Unity i mieli problem. Bo właśnie mieli różne bugi, różne problemy, których nie wykryto, bo ten multiplayer był jeszcze w becie. Więc to jest taki fajny plugin, Photon Engine. To jest poza Unity w ogóle, bo to jest używane nie tylko w Unity, ale w innych silnikach. A dla Unity też jest dostępny. Photon Engine ma to do siebie, że jest niezawodny, bo używa go masa gier, bardzo wiele firm dużych i po prostu jest dobrze przetestowany. Problemy, które były, są naprawione, więc może są jakieś drobne, ale w ogólności działa. Jest bardzo prosty w integracji. Po prostu uploadujemy sobie, znaczy ściągamy sobie plugin z Asset Store i to po prostu działa. Tu macie kawałeczek kodu, jeżeli ktoś właśnie pisze kod, no są za pomocą 3 linijek dosłownie, tak, connect, potem join random room i create room, te linijki łączą graczy ze sobą, tak. Jeżeli kilku graczy uruchomi tą samą grę, to oni już będą ze sobą połączenie, mogą wysłać do siebie wiadomości, więc to jest bardzo proste, bardzo łatwe do integracji, łatwo się tego nauczyć. Komunikacja jest przez wołanie po prostu metod, remote procedure call, czyli wołanie zdalnych procedur, czyli wołamy tak jakby metody na obiektach, które są u innych klientów, albo przez synchronizację komponentów. Są konkretne takie już gotowe dodatki dla Unity, że możemy sobie ustalić, że na przykład się, nie wiem, pozycja sama będzie aktualizować pomiędzy wszystkimi klientami. No i rzeczywiście działa dokładnie tak samo na każdej platformie. Jak Unity w całości nie zawsze działa tak samo na każdej platformie, tak Photon rzeczywiście działa wszędzie. My raz zrobiliśmy ten multiplayer i nigdy nie musieliśmy tweakować nic pod konkretną platformę. To nam zadziałało po prostu na start, tak? Na PC nam działa, no dobra, to buildujemy iOS, Androida, włączamy, działa, jest OK, więc jest strasznie fajne. Niestety nie jest darmowy, jest płatny, ale to nie płacimy za kupienie dodatku, tylko za usługę, bo ten Photon się łączy z ich serwerami. Więc tam trzeba po prostu powyżej pewnej liczby graczy naraz, musimy tam płacić tam chyba $100 miesięcznie, więc jeżeli już przekroczymy tą granicę, że musimy to płacić, to zwykle mamy sukces, więc ta cena to nie jest problem. A płacimy za naprawdę niezawodny multiplayer, gdzie my się musimy tylko skupić na wdrożeniu tego w grę, a nie musimy się w ogóle skupiać na jakby technicznym aspekcie multiplayera. Więc jeżeli robicie cross-platform multiplayer w Unity, to tylko Photon Engine. To jest mega dobre narzędzie i bardzo fajnie działa. Dobra, konfiguracja i balans. Tak, jak ktoś używa Unity, to pewnie wie, że mamy okienka, gdzie możemy sobie wpisywać różne teksty, liczby i tak dalej, tak konfigurować grę. W skryptach robimy sobie publiczne pola i możemy sobie to uzupełniać danymi. Ale problem się pojawia wtedy, kiedy tych danych mamy bardzo dużo do podania, do wpisania. Przykład, jeżeli na przykład mieliśmy tą grę Ouser, gdzie mieliśmy bardzo wiele różnych słów i my musieliśmy skonfigurować, jak konkretne słowa ze sobą w połączeniu, ile dają punktów, tak? No bo gra sama nie obliczy, co jest śmieszniejsze, bo musieliśmy sami to policzyć, znaczy sami wymyślić. No ale było masa kombinacji, to były dziesiątki tysięcy liczb, tak? Że na przykład połączenie your mother is your father to ma, nie wiem, 5 punktów, a your mother is a dog jest powiedzmy 3 punkty, tak? Więc tych takich rzeczy mieliśmy bardzo wiele. Więc gdybyśmy musieli to robić w edytorze, wpisywać to w okienka, no to by było strasznie dużo roboty. I to jak raz wpiszemy, to spoko, ale chcemy to przebalansować później, no to tego się nie da zrobić szybko i wygodnie. Więc tu nie warto się właśnie wtedy babrać z edytorem i wpisywania tego w edytorze, tylko najlepiej sobie założyć wtedy jakiś, po prostu, jak się nazywa, arkusz, tak? Arkusz, spreadsheet, gdzie wpisujemy sobie różne dane, tak? Po prostu w Excelu czy w Google Docsach możemy sobie taki arkusz mieć i możemy go importować z Unity. Więc tu jest taki dodatek na Asset Store G2U, G2U dla ogólnych arkuszy. Czyli jak mamy duże ilości danych do wczytania, to lepiej to robić w arkuszach. Nie wiem, na przykład mamy setki różnych przeciwników, albo broni, albo jakichś przedmiotów w naszej grze, to zamiast wpisywać te parametry typu waga, nazwa, nie wiem, damage, coś tam jeszcze, może cena na przykład takiego przedmiotu w edytorze gry, to lepiej zrobić sobie wielką tabelkę, gdzie mamy po prostu, nie wiem, miecz, pudełko, tarcza i tak dalej i te wszystkie liczby sobie wpisujemy w arkuszu, a potem edytor nam to zaczyta do gry, więc to działa dużo szybciej. Szczególnie, że możemy sobie w edytorze, w spreadsheetie sami napisać reguły, które będą nam to liczyły. Na przykład sobie ustalamy, że pewne przedmioty na przykład mają jakąś korelację damage'u z brońmi, tak? I sobie na przykład kręcimy trzema parametrami w arkuszu i nam już arkusz sam przeliczy na przykład wszystkie damage'e wszystkich broni. A potem tym G2Use zaczytujemy ten arkusz do gry i działa, tak? Więc jak mamy duże ilości danych, duże tablice danych do wpisania, czy edytowania, czy balansowania, to róbmy to przez arkusze i importujmy. Więc Unity samo tego nie robi, ale ma ten G2U. No jest jeszcze drugi problem taki związany zwykle z arkuszami, czyli lokalizacja, czyli różne języki. To jest wstyd, że Unity tego nie ma troszkę. Więc znowu, nie robimy tego sami. Najlepiej sobie właśnie znowu ściągnąć czy kupić taki dodatek L2, który właśnie też korzysta z arkuszy z Google Spreadsheets, tak? Czy jak to tam się nazywa, na Google Docsach. Gdzie możemy właśnie sobie wpisywać jakieś tam, powiedzmy, nazwy jakiegoś tekstu, na przykład, nie wiem, nazwa, name of, sword name, coś takiego, tak? I potem możemy sobie robić kolumny dla każdego języka, którego potrzebujemy i wpisujemy tłumaczenia, tak? Więc potem ten dodatek jest na tyle sprytny, że on zbiera wszystkie jakby stringi, wszystkie te nazwy z gry sam, wrzuca do arkusza sam i nam generuje tabelki dla wszystkich języków, które chcemy wspierać, więc robi się to w miarę automatycznie i potem automatycznie wczytuje to do gry i ustawia taki język, który jest akurat odpalany na platformie. A potem taki arkusz możemy wysłać do tłumacza i on nam przetłumacza konkretny język, tak? Więc to jest bardzo fajne. Możemy konkretnie ten arkusz wysłać po prostu firmie tłumaczącej czy tłumaczom, których mamy. Mega wygodne. Więc L2, dlaczego te dwa różne asety? Bo L2 jest właśnie specjalizowany do tłumaczy, tak? On od razu obsługuje to, że wykrywa język, pod którym uruchamiamy grę, czy język systemu, tak? I sam generuje nam te tabelki. Czyli G2U dla ogólnych arkuszy, L2 dla lokalizacji. To działa świetnie. Kolejna sprawa, resources. Znowu, tak jak dane zwykłe, jakieś tam tekstowe czy liczbowe, wczytujemy z tego w edytorze, wpisujemy sobie, to tak samo jak chcemy sobie dowiązać gdzieś jakiś zasób, typu nie wiem, tekstura, dźwięk i go użyć, to też zwykle dowiązujemy go w komponencie, tak, do jakiejś tam zmiennej. I to jest też spoko i znowu, dopóki nie będzie tego bardzo dużo. I tu znowu mieliśmy taki problem w Auserze, że mieliśmy bardzo wiele tych słówek, które były oddzielnymi plikami dźwiękowymi. Każde, znaczy nie słówko, tylko jakiś tam zwrot, tak, nie wiem, chip suit, dead parrot i tak dalej. Tego było kilkaset, może kilka tysięcy, już nie pamiętam. I do tego każda postać miała swoje, tak, czyli mieliśmy kilka tysięcy plików dźwiękowych na każdą postać, postaci aktualnie mamy 10, no to jest strasznie dużo dźwięków. Gdybyśmy musieli w edytorze teraz przypisywać, że ten zwrot tej postaci to jest ten asset i przypisujemy, to jest strasznie dużo roboty, która jest niepotrzebna. Więc jest jedyny sposób, przynajmniej ja znam, a też gadałem z koleżką od Unity, on też mówi, że nie ma lepszego sposobu. Jest jeden sposób, żeby to zrobić lepiej, czyli dostawanie się do zasobów po nazwach. I wtedy my tak zrobiliśmy, że nazwaliśmy wszystkie pliki po prostu tak jak te atomy, te słowa, które chcemy wczytać. Więc sobie wtedy mówimy, no dobra, wczytaj mi dźwięk, chipsuit, postaci takiej, tak? Po prostu kod taki piszemy, nie przypisujemy tego w edytorze. Ale żeby to zadziałało, to taki asset musi być, te dźwięki muszą być wrzucone do katalogu o nazwie resources, tak? To jest taka trochę wiedza tajemna. Mamy różne specjalne katalogi w Unity. Nazwijmy katalog resources i tam wrzucimy pliki, to możemy się dostawać do nich po nazwach. Więc to jest wtedy fajne. Tylko dlaczego nie wrzucać tam wszystkiego? Trzeba być z tym ostrożnym i porządkować ten katalog cały czas, ponieważ wszystkie asety, które my tam wrzucimy, potem wchodzą do builda, czyli do wersji zbudowanej gry, która idzie dla gracza. Bo normalnie Unity sobie analizuje, które zasoby projektu są używane, a które nie. I na przykład jak tekstury dane nie używamy, czy jakiegoś modelu, czy dźwięku, to on go nie wczytuje, Unity go nie wrzuca do builda, czyli to nie ląduje w grze dla gracza. Ale to, co z resources, jako że jest dostępne przez kod, to Unity go nie jest w stanie zanalizować, więc wszystkie resource, wszystkie zasoby z katalogu resources wchodzą do builda. Więc jak tam wrzucimy wszystko bezmyślnie, to nam build po prostu spuchnie. To jest szczególnie ważne na mobilu, gdzie musimy się na przykład, znaczy nie musimy, ale chcemy się często zmieścić w tych 50 czy 100 mega, bo wtedy sklep pozwala na ściągnięcie gry przez sieć komórkową, a nie przez Wi-Fi, bo jak tam przekroczymy, no 100 mega aktualnie jest, jeżeli pamiętam dobrze, no i właśnie to możemy grę ściągnąć tylko przez Wi-Fi. Czy tam specjalnie może trzeba wtedy się zgodzić na sklepie, że też możemy przez telefonię komórkową, ale tak czy siak, staramy się te buildy trzymać jak najmniejsze. Więc nie wrzucamy tam wszystkiego byle jak. Musimy wtedy sami pilnować, żeby tam były odpowiednie rzeczy tylko, a nic więcej. Ale jest takie narzędzie, znowu o tym chyba mało wie kto, do sprawdzenia, co do builda weszło. Jak zrobimy builda, zbudujemy grę, to da się odczytać coś takiego jak log edytora Unity. I tam I to wygląda trochę tak, może to nie jest zbyt czytelne teraz, ale jak sobie poszukacie editor log, to pewnie znajdziecie. On wypisuje wtedy procentowo oraz wagowo, ile wszystkie rodzaje zasobów zajmują, na przykład ile zajmują dźwięki w buildzie, ile zajmują tekstury i tak dalej. A potem jest lista wszystkich asetów posortowana od najcięższych, tak? Od tych, co najwięcej zajmują miejsca. Więc zawsze jak robimy builda, to ten log trzeba przejrzeć i zobaczyć, czy nie weszły jakieś śmieci, których tam nie powinno być, tak? Żeby nam po prostu build nie rósł niepotrzebnie. Nam rósł, dopiero potem już przed samą premierą wyrzucaliśmy jakąś tam masę śmieci, które były nam niepotrzebne i build na przykład się odchudził o 10 razy, tak? Że nie wiem, z gigabajta zeszliśmy do 100 mega, tak? Więc to jest dużo lepsze. Wtedy gra się szybciej ściąga dla gracza, my szybciej ją wysyłamy do sklepu, na telefonie to działa lepiej, bo mniej miejsca zajmuje, bo tam ciągle jest ograniczenie miejsca, więc znowu, czytywanie zasobów możemy sobie zautomatyzować po nazwach przez ten katalog resources, tylko musimy to robić bardzo, bardzo ostrożnie i z głową. Dobra, animacje. W Unity mamy taki system, co się nazywa animator. On jest bardzo fajny, ale nie do wszystkiego, jak się okazuje. On jest fajny do wszystkich animacji, gdzie mamy blendowanie, gdzie te animacje przechodzą przez siebie. My w pixelarcie nie mamy tego, tak? Mamy animacje poklatkowe i ten animator potrafi zrobić animacje poklatkowe, ale jest jakby raz, że niewygodny i zaraz wytłumaczę dlaczego, a dwa, że za drogi. Bo właśnie przez to, że animator zawsze ma te blendowania, on zawsze alokuje jakieś bufory do tego blendowania, zawsze robi jakieś obliczenia w tle, mimo tego, że jest to niepotrzebne tutaj. Więc gdy na przykład mieliśmy użyty animator dla ludzików w Crash Your Enemies, gdzie mieliśmy naraz na ekranie na przykład 1000 ludzików w pixelarcie, co powinno być spoko do zrobienia tanie, no i było, tanie pod względem wydajności, ale okazało się, że mieliśmy strasznie dużo czasu szło, szczególnie na mobilu, właśnie na ten animator. A tam się przez nic nie dzieje, jedyne co się dzieje, to się zmienia teksturka co jakiś czas. To jest tyle animacji. Animator tam jakoś strasznie dużo czasu zjadał. Właśnie okazało się dlatego, że on zawsze pod spodem liczy te blendowania, przejścia pomiędzy stanami i tak dalej, mimo tego, że tutaj koniec końców to jest tylko przełączanie tekstury. Więc wyrzuciliśmy animator i napisaliśmy własne rozwiązanie, które po prostu co tam, na przykład sekundę, podmienia sprite'a na inny, tak? Czyli strasznie prosta rzecz, ale przepisaliśmy ją samodzielnie, żeby tylko to, co jedyne, co się dzieje, to się przełącza klatka na kolejną, tak? Na przykład ślimaka, tak? Animacja ślimaka. No i okazało się, że to działa 100 razy szybciej, czy tam ileś, to w ogóle wtedy był niezauważalny koszt i mogliśmy na mobile odpalić tysiące ludzików, które wszystkie się animują naraz i to działa. I działa w miarę okej, tak? Animatorem to było niemożliwe do zrobienia, bo animator działa za wolno. Więc tak jak widzicie, mamy feature Unity, który jest spoko, jest bardzo fajny do 99% przypadków, ale w naszym przypadku był niedobry, tak? Bo był za drogi. A druga sprawa to użyteczność. Właśnie w OSER na przykład mieliśmy ile postaci? 10 postaci teraz mamy. I każda postać ma te same animacje, typu animacja bezczynności, animacja nie wiem, ataku, animacja obrywania i tak dalej. Więc jeżeli chcemy zrobić to w animatorze, to musimy te animacje, wszystkie sekwencje tych klatek wyklikać, tak? Że animacja na przykład bezczynności to jest ta klatka i ta klatka. Animacja jakaś tam to jest te 5 klatek z atlasu i tak dalej. Więc to dużo takiego klikania bez sensu, mimo tego, że wiemy, gdzie te klatki są, a musimy powiedzieć animatorowi, te klatki są tutaj, tak? Dla tej animacji. Więc na przykład dla OSER też zrezygnowaliśmy z animatora i napisaliśmy znowu swoje rozwiązanie, tylko tym razem inne, które też podmienia klatki, ale działa tak, że samo sobie wycina wszystkie klatki animacji. Na przykład się umawiamy wtedy z grafikiem, że ok, pierwsze 5 klatek to jest na przykład animacja bezczynności, drugie 5 klatek to jest animacja ataku, 5 klatek kolejnych to jest animacja obrywania. I po prostu programista napisał kod, który wycinał sam sobie te klatki z tekstury i składał wszystkie animacje. Więc teraz jak dodajemy nową postać, to nie musimy znowu wyklikiwać w Unity, które animacje są które, które klatki są do których animacji, tylko po prostu podajemy teksturę, a kod sam sobie wyciąga te wszystkie klatki samodzielnie. Więc to jest żadna robota. Zamiast spędzać godzinę nad tym, to spędzamy 5 minut nad wprowadzeniem nowej postaci. I znowu, tak, fajny feature Unity, animator, ale w przypadku animacji poklatkowych opłaciło się bardziej napisać kawałek kodu i zrobić to samemu, bo działa szybciej i też szybciej to można potem wrzucić do gry. Tak? Także to już specyficzny przypadek, ale to właśnie pokazuje, że dla specyficznych przypadków czasami trzeba zrezygnować z feature'ów, które nam daje Unity i po prostu coś napisać samemu. LeanTwin. Jest sporo takich dodatków na storze, właśnie Twin coś tam, które pozwalają na robienie fajnych animacji właśnie z kodu. Bo czasami jest tak, że znowu możemy w animatorze wyklikać animację, na przykład, że się jakiś element obraca w kółko non-stop, albo że się coś przesuwa. Albo że na przykład, nie wiem, chcemy, żeby przeleciał jakiś napis z lewej części ekranu do prawej, tak? Takie bardzo standardowe rzeczy. Więc jak będziemy do tego zapinać animator, to jest dużo roboty, bo trzeba wyklikać skąd leci, dokąd, sprawdzić czas i tak dalej. a bardzo często jest szybciej zrobić po prostu w kodzie. Gdzie piszemy jedną linię, przeleć mi z pozycji z lewej części ekranu do prawej, ciach. I niech to działa samo. Więc są właśnie takie dodatki, jak na przykład LinTwin, które nam to robią. Tu jest przykład na przykład kodu, jedna linijka kodu, żeby sprawić, żeby obiekt się obracał w kółko. Po prostu, tak? Normalnie musielibyśmy do tego animację stworzyć, animator, tu animację włączyć i tak dalej, a tu mamy jedną linię kodu, która nam to ogarnia. Więc cały praktycznie user interface w OCR zrobiliśmy za pomocą tego dodatku i po prostu pisząc bardzo prosty kod, typu jedna linia kodu, przesuń mi coś z miejsca w miejsce, tak? W jakimś tam czasie, na przykład w 5 sekund przesuń mi stąd tutaj. Robienie tego przez animator to jest kupa roboty, a znowu tu sobie przyspieszyliśmy. UI. Czyli interfejs użytkownika. I to jest chyba największa bolączka Unity, to każdy ma, pewnie już nawet nie trzeba wydać gry, żeby to zauważyć. Nie ma zagnieżdżonych prefabów, tak? I to najbardziej boli przy interfejsie użytkownika. No bo na przykład mamy w grze 5 różnych okienek i chcemy, żeby to okienko każde było prefabem, żebyśmy mogli instancjonować w czasie gry. Ale też każde okienko ma na przykład w sobie przyciski, tak? I wiemy, że przycisk ma być na przykład żółty i mieć tekst biały, tak jak na przykład mamy tutaj na screenie. No więc jeżeli nie mamy zagnieżdżonych prefabów, to jak to okienko już będzie takim szablonem, tym prefabem, to te przyciski, jeżeli chcemy zmienić im kolor, to musimy ręcznie wtedy wszystkie przyciski znaleźć i zmienić im kolor, tak? Bo te połączenie nie ma zagnieżdżonych prefabów, więc prefab przycisku w środku już nie działa, więc musimy to sobie samodzielnie zrobić. Tak? Ktoś używa Unity, to na pewno w 100% wie, o co chodzi. No i to jest problem, tak? Może i takich okien mamy dużo, albo mamy dużo, bardzo złożoną hierarchię tych interfejsów użytkownika, to jeżeli chcemy zmienić styl na przykład wszystkich przycisków, wszystkich okienek, to musimy przez wszystkie te okienka się przeklikiwać i robić to ręcznie, tak? Tu nie działa nam ta automatyzacja, te szablony. No i to jest dramat. To jest ok, jak gra jest mała. Jak gra jest duża, ma dużo okienek, dużo przycisków, to jest dramat. Także jeszcze w tych grach tutaj, w Crashu i w OCR jakoś to przeżyliśmy, chociaż tam sobie robiliśmy już do rozwiązania. To w teraz takiej dużej grze, które robimy, która jest, głównie znajduje się w UI-ach, to już nie dało się bez tego ruszyć, bez jakiegoś rozwiązania tego problemu. Więc mamy dwa sposoby. Jeden to jest albo użycie wielu scen, gdzie z tych właśnie okienek nie robimy prefaba, tylko robimy sobie normalny obiekt i tam wrzucamy na przykład prefaby przycisków i tam sobie to modyfikujemy i dopiero jak na przykład przycisk zmodyfikujemy, prefab, to się zupdate'uje nam to okienko na tej scenie, to wtedy z tej sceny możemy wygenerować nowy prefab, który jest używany na innych scenach. To jest skomplikowane, tak? To trzeba by się w to wgryźć, żeby pewnie wiedzieć w 100% o co mi chodzi tu. Także da się to obejść, tak? Ale to jest kupa roboty. Znowu dużo tracimy czasu na bzdurę, która nam nie daje nic konkretnego. Tak? Czyli to jest takie sobie rozwiązanie. A drugie, w którejś wersji Unity weszło zarządzanie wieloma scenami, tak? Możemy załadować sobie naraz kilka scen, więc to jest jakieś rozwiązanie. Wtedy możemy na przykład mieć na każdej scenie oddzielne okno, inne okno, na przykład na jednej scenie sobie wkładamy okno ekwipunku, na innej scenie wrzucamy okno, nie wiem, główne menu gry, na innej scenie wrzucamy sobie coś innego, więc nie robimy sobie szablonów z tych okien, tylko po prostu te okna sobie tam istnieją. A tylko te elementy pomniejsze, typu właśnie przyciski są tymi szablonami. No i wtedy po prostu żonglujemy tym, jakie sceny sobie ładujemy kiedy. Na przykład teraz jestem w levelu gameplayowym, no to ładuję sobie scenę z ekwipunkiem i z jakimś tam menu, tak? Ale nadal, jeżeli będziemy chcieli na przykład zmienić tło wszystkich okienek, to będzie kupa roboty. Więc jest ten duży problem, jest nierozwiązany nadal i kombinujemy. Teraz piszemy własny system do tego, bo to po prostu nie działa dobrze w Unity, więc jakie będą efekty tego jeszcze nie wiem, ale no, musimy teraz zainwestować sporo czasu w to, żeby te style Unity i interfejsu użytkownika dało się ogarnąć, więc to jest duży problem. Mówię o multi-scene. No to właśnie, mamy ten niby system, że możemy załadować wiele scen na raz, więc możemy sobie na przykład podzielić daną scenę na przykład na scenę wizualną, scenę gameplayową, scenę UI, tylko znowu ten system w Unity nie jest dobrze dokończony, dobrze zrobiony, bo na przykład jeżeli chcemy sobie założyć, że zawsze jak ładuję level na przykład walka, to mi się ładuje scena walka i scena na przykład walka design i na przykład walka UI, trzy oddzielne sceny, to ja to muszę sam sobie wyklikać w edytorze za każdym razem, że odpalam jedną scenę, drugą, trzecią, tak? To samo jak chcę w grze potem, żeby to się wydarzyło, to w kodzie muszę napisać, załaduj mi scenę tą, tą i tą, zamiast po prostu powiedzieć, że ładuj mi sceny walka, tak? I załaduje mi naraz 5 scen automatycznie, ale znowu do tego powstał plugin, który nam to rozwiązuje, Advanced Multi-Scene, więc on, nie pamiętam, czy jest darmowy, ale jest chyba jest. On rozwiązuje ten problem. Raz, że zapamiętuje powiązania między scenami, że na przykład zapamiętuje, że scena X jest zawsze powiązana ze sceną Y i Z, więc jak ładuję X, to mi doładowuje automatycznie pozostałe sceny. I co więcej, zapamiętuje powiązania między obiektami, więc możemy sobie nawet robić referencję, że dany obiekt jest zależny od obiektu w innej scenie i on to zapamięta, tak? Bo normalnie Unity tego nie robi. Więc Advanced Multisync nam to załatwia, więc też fajny plugin ktoś napisał, który tak naprawdę wprowadza coś, co Unity powinno mieć, a tego nie ma. I jeszcze jeden fajny bajer, który mieliśmy. Można monetyzować grę na każdej platformie w inny sposób, tak? Więc my na przykład z Crashem poszliśmy tak, że na PC-cie była płatna, a na mobile zrobiliśmy eksperyment i poszliśmy z wersją darmową, która dopiero po iluś tam levelach jest płatna, ale żeby ci gracze, którzy zagrają w takie jakby demko tylko, nadal nam jakieś pieniądze przynieśli, to wrzuciliśmy reklamy. I tu na przykład fajnie to wyszło w Unity, bo mamy coś takiego jak Unity Ads na mobile właśnie, na wersję mobilne gier, gdzie możemy sobie łatwo odpalać reklamy, więc Unity nam załatwia jakby załatwienie tych reklam i ludzi, którzy te reklamy dostarczają. Jedyne co robimy, to sobie używamy tej biblioteki i odpalamy Advertisement Show i to jest tyle, tak, do wyświetlania i to już nam zarabia pieniądze, więc jeżeli ktoś sobie wyświetli taką reklamę, możemy nawet, nie wiem, między scenami odpalać taką reklamę, między levelami, to nam to już zarabia pieniądze i to jest strasznie proste do zintegrowania, więc o tym też warto myśleć przy launchu na wiele platform, na jak monetyzować grę na każdej platformie. Akurat te reklamy nam się fajnie sprawdziły. Tylko znowu to jest problem z gamepadem, bo ten dodatek Unity Ads jest tylko na mobile, ale okazuje się, że nie wspiera gamepada, bo tam jest tak, że mamy reklamy, które możemy po 5 sekundach przeskipować. I touchscreen się da to zrobić, gamepadem nie. Więc już na przykład nie mogliśmy tego Unity Ads używać na Google TV. Tam już nie mogliśmy tych reklam wstawić. Więc znowu jest problem, gdzie jest coś po prostu troszkę niedokończone. Dobra, jakie mamy z tego wnioski? Raz, że trzeba myśleć o wszystkich platformach od początku, jeżeli chcemy tę grę na wiele platform wrzucać, jeżeli ta gra się nadaje na wiele platform. I od razu o tym myśleć i tak projektować tą grę i pisać kod, żeby to nam się działało tam wszędzie i testować na wszystkich platformach od początku. No i właśnie, samo Unity nie jest wystarczające. O tym się dowiadujemy właśnie, jak dopiero grę kończymy, zauważamy problemy na platformach, brakuje jakieś problemy w wrzucaniu assetów, że musimy coś na przykład wyklikiwać zamiast to zrobić automatycznie. Tak? Czyli Unity samo w sobie jest dobre, ale niewystarczające. Do tego powinniśmy używać pluginów, dobrych pluginów. Nie wszystkie są dobre, to warto patrzeć na ocenę na Asset Store. Na szczęście jest ich bardzo dużo. No i własny kod. Nie bójmy się też pewnych rozwiązań napisać sami w kodzie. Mimo tego, że Unity dostarcza feature, bo czasami możemy po prostu mieć duże, duże ułatwienie i coś specjalizowanego dla naszej gry, co zadziała po prostu dużo lepiej, tak? Czyli Unity pluginy i własny kod. To jest dopiero rozwiązanie, które nam pozwala zrobić dobrą grę w miarę szybko i w miarę bezboleśnie, tak? Samo Unity nie wystarczy niestety. Ale to nie jest problem Unity, każdy engine to tak ma, tak? Że zawsze trzeba... Engine im bardziej ogólny, tym jest bardziej do niczego troszeczkę, tak? Bo jak robimy jakąś specyficzną grę, specyficzne wymagania mamy, no to musimy tym wymaganiom sprostać. No i mamy Asset Store, gdzie mamy właśnie dużo tych pluginów. No i tak, to już powiedziałem. Czasem lepiej zaimplementować coś samodzielnie, mimo tego, że Unity to dostarcza, bo tak po prostu zadziała dużo lepiej. No dobra, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Tam jest pytanie. Pluginu użyliśmy tylko do gamepada, bo znowu gamepadów jest strasznie dużo. Inaczej jest zmapowany gamepad, nie wiem, xboxowy, inaczej do PlayStation, inaczej jakieś tam Nintendo, a inaczej jest mapowany jakiś tam no-name, więc użyliśmy pluginu, który się nazywa Wired, jeżeli dobrze pamiętam. I on raz, że pozwala łatwo definiować mapowania przycisków dla różnych padów, a dwa, że dostarcza zmapowania dla większości jakichś popularnych gamepadów, więc tego użyliśmy sobie, żeby sobie oszczędzić pracy, ale poza tym robiliśmy wszystko sami. Jest taki dodatek też, który w miarę fajnie ogarnia, już nie wiem jak się nazywał, który w miarę fajnie tłumaczył, znaczy integrował kliki i dotykanie na touchscreenie, bo teoretycznie w Unity jest ten feature, że chyba kliki mogą być jako touch albo odwrotnie, ale ten dodatek pamiętam, że to robił lepiej, tylko nie pamiętam niestety, ale na pewno jest taki dodatek, ale go nie używamy. Także do gamepada użyliśmy, bo tych gamepadów jest bardzo wiele. Robiliśmy to na początku sami w Crashu, ale to zadziałało tak sobie, więc użyliśmy w końcu dodatku. Szczególnie, że nawet ten sam gamepad może inaczej działać na przykład na Androidzie, a inaczej zadziała na PC-cie, tak? I trzeba znowu robić różne mapowania w kodzie czy gdzieś tam. Ten dodatek tym pomaga. Więc to. A poza tym to robiliśmy to sami. tylko właśnie pisać im oddzielne skrypty. Oddzielny był na przykład do touchscreena, oddzielny dla myszy klawiatury, oddzielny był do gamepada, który użyło tam tego dodatku. Tu jest pytanie. Nie wiem, bo nie robiliśmy dźwięków sami. My zawsze wynajmujemy jakiegoś muzyka, który nam to robi samodzielnie, więc czego on używa, to nie mam pojęcia. Możesz do mnie napisać, to ja cię skontaktuję z dźwiękowcą, on ci powie, jak chcesz. Więc, bo ja sam nie wiem. Tu jest pytanie.
Czy da się powiedzieć, która platforma dla was się najbardziej opłacała? Która się najbardziej opłaca?
Dla nas jest to Steam, ale mobile jest nadal bardzo silny, na przykład właśnie na Userze to powiedzmy, raz sobie przypomnę, między 65% pieniędzy mamy ze Steama, reszta to jest mobile i w takim stosunku, że Google to jest 5 razy mniej niż iOS, coś takiego, tak? Czyli dla nas jest mobile mniej ważne, ale jest bardzo ważne, bo ona generuje te 30-40% przychodu. Ale to zależy od gry, tak? Bo nasze gry akurat są takie, że... Znaczy to jest takie trochę może nieoczywiste, bo Acer na przykład jest, moim zdaniem grał bardzo pecetowo, tak? A mimo wszystko na mobile jakoś zadziałał. Są gry, które się świetnie spisują na mobile, a na pececie, na przykład Crash Enemies było dużo lepiej przyjęte na mobile niż na pececie. Więc tu powiedzmy było pół na pół. A na przykład teraz robimy taką większą grę i wiem, że ona w ogóle nie będzie mobile'owa, więc ona będzie tylko Steamowa. Więc dla nas prywatnie Steam jest najważniejszy, potem mobile, a teraz próbujemy się jeszcze z konsolami. Ale to nie ma do jednej dobrej odpowiedzi. To trzeba po prostu zobaczyć, jaką grę kto robi i jakby zobaczyć, zastanowić się, nie wiem, dać ludziom do pogrania i zobaczyć, która platforma będzie najważniejsza dla nich. Przy grach płatnych jest problem trochę na mobile'u, bo jednak większość ludzi gra na mobile'u w gry darmowe, więc te gry płatne mają trudno teraz na mobile'u, ale no, nasz przykład już pokazuje jednak, że da się jeszcze zarobić na tym dobre pieniądze na mobile'u grą płatną, która nie ma jakichś reklam, znaczy w Crashu były reklamy, ale nie ma mikropłatności i tak dalej. Tak, wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy dokładnie tak jest, ale no, u nas tak było, że za iOS zawsze było 5 razy tyle niż na Google. Na Androidzie jest też większe piractwo. Na iOSie nie wiem, czy jest w ogóle, może jest minimalne, ale na Androidzie jest bardzo duże. Jak my wrzucamy aktualizację do sklepu Androida, za godzinę już latają dokładnie ta wersja aplikacji już na jakichś torrentach jest, tak? Więc to błyskawicznie działa i po prostu wiele ludzi na Androidzie tą grę kradnie. Dużo kradnie, bo nawet jest tak, że mamy mniejszą liczbę sprzedaży niż ludzi w rankingach w grze, tak? Czyli w rankingach na Google mamy więcej graczy niż sprzedaliśmy tej gry, więc to też pokazuje, że ludzie kradną. A nie każdy ma rankingi, nie każdy używa Google Play'a, tak? Więc bo my tej gry jakoś specjalnie nie zabezpieczaliśmy. No ale właśnie, na Androidzie jest duże piractwo. I tam to nie ma znaczenia, czy gra kosztuje pół dolara, czy ileś, i tak kradną, bo kradną, tak? No. Więc jest o tyle trudniej. Więc mobile jest trudny, jest ogólnie bardzo trudny, ale się opłaca nadal. Jeszcze jakieś pytanie mamy może? Bo już pytałem o Unity, tak z połowa ludzi była w Unity, może więcej? To może jeszcze raz możemy zrobić? Kto w Unity z was robi już? Może nie jest połowa. A pozostali robią w innym engine'ie? A dobra, to głupek zapytam. Kto używa innego engine'u? Aha, czyli po prostu dużo ludzi jeszcze nie robi gier, tak? No dobra. Okej, czyli Unity jednak w większości tutaj. Ale tak nawet teraz robiliśmy na takim wewnętrznym forum Game Devu polskiego ranking właśnie używanych engine'ów w polskim Game Devie, w polskich firmach i właśnie Unity to jest 50%, może 60%. Z 30% to jest Unreal, a pozostałe są engine'y autorskie. Też ich sporo jest, ale już coraz mniej. Więc tak Unity jest największe. Unity zwykle przy mniejszych grach, a Unreal przy dużych. No dobra, tak, nie mam pytań, to dziękuję.